środku dnia.
Będziemy w środku dnia rozmawiać o dzietności, a kto wie, czy nie należałoby powiedzieć o bezdzietności rosnącej Polaków. Ja się tylko upewnię, czy w tej chwili słyszymy się z panem profesorem Janem Paradyszem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu.
Słyszymy się bardzo dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu. Panie profesorze, na początek, zanim przejdziemy do naszej rozmowy, wysłuchajmy kilku wypowiedzi przygotowanych przez Magdalenę Konieczną, naszą dziennikarkę, która wprowadzi nas w temat poprzez krótkie też wypowiedzi nagrane na tenże temat, bo rozmawiamy o bezdzietności w Polsce, a przyczynkiem jest najnowszy raport Instytutu Pokolenia, który ma tytuł Co powstrzymuje kobiety? Przyczyny bezdzietności i niskiej dzietności w Polsce. Jego autorzy spojrzeli na problem tak szeroko, jak się dało, tak się wydaje. Nie skupili się tylko na problemach zdrowotnych par, ale też na uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych i też na indywidualnych wyborach dokonanych przez kobiety. Z badań wynika, że między 25 a 30% Polek w wieku 40 lat nie ma dzieci, a wśród bezdzietnych kobiet co piąta deklaruje, że nie chce mieć dzieci. O tym mówi dyrektor Instytutu Pokolenia Michał Kot.
O ile kobiety urodzone tuż po wojnie miały ten wskaźnik bezdzietności jeden z najniższych w całej Europie, to dzisiaj jest on jednym z najwyższych. Próbowaliśmy szacować na podstawie różnych baz danych, na podstawie GUS-u procent kobiet, które nie mają dzieci z rocznika 1983 sięga prawie 30%. Natomiast te dane nie uwzględniają urodzeń za granicą, a jak wiemy, osoby urodzone na początku lat 80. to jest ta grupa, która bardzo często w dużym odsetku migrowała po wejściu Polski do Unii Europejskiej, do innych krajów.
Jak te dane wyglądają w naszym regionie, czyli w Wielkopolsce, na tle kraju? O tym rzecznik Urzędu Statystycznego w Poznaniu Arleta Olbrot.
Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku w Wielkopolsce 23,5% rodzin stanowiły małżeństwa bez dzieci, natomiast kolejne 3,4% związki niesformalizowane bez dzieci. W Polsce wskaźniki te były podobne, odnotowano bowiem także 23,5% udział małżeństw bez dzieci oraz nieco niższy niż w Wielkopolsce wynoszący 3,1% udział takich związków niesformalizowanych. Oznacza to w okresie międzyspisowym, czyli pomiędzy rokiem 2011 a 2021, spadek liczby bezdzietnych małżeństw i ich udziału w strukturze rodzin o 1,1 punktu procentowego oraz wzrost liczby bezdzietnych związków niesformalizowanych o niemal 130%.
To, że dzieci rodzi się coraz mniej, widać też na oddziałach porodowych. Jakie to są liczby w naszym regionie? O tym rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żwikowska-Cieśla.
W Wielkopolsce, tak samo jak w całym kraju, utrzymuje się ta tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę porodów. W ubiegłym roku zanotowaliśmy około 30 tysięcy porodów w wielkopolskich szpitalach. W poprzednim roku to było 3 tysiące więcej, ale mieliśmy już taki rok 2016, kiedy prawie 40 tysięcy porodów odbyło się w Wielkopolsce.
Tak, i teraz jeśli chodzi o wiek kobiet rodzących dzieci w naszym regionie, to mamy dane z ubiegłego roku 2022 i okazuje się, że wśród kobiet do 35 roku życia ta liczba w Wielkopolsce jest wyższa niż średnia w kraju, o czym także Arleta Olbrot z Urzędu Statystycznego.
Najintensywniej w Wielkopolsce rodziły kobiety w wieku 25-29 lat. Tutaj notujemy wartości na poziomie 96,7 urodzenia żywego na 1000 kobiet w tym wieku oraz 30-34 lata. Tutaj niemal 81 urodziło się na 1000 kobiet w tej grupie wiekowej. Do tego momentu wskaźniki płodności kształtują się w Wielkopolsce nieco lepiej niż ogółem w kraju, natomiast powyżej 35 roku Wielkopolanki rodzą z nieco mniejszą intensywnością niż przeciętnie w całym kraju. Jeśli chodzi o współczynnik dzietności kobiet, który oznacza liczbę dzieci, którą urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego, gdyby w poszczególnych fazach tego okresu rodziła z intensywnością obserwowaną w badanym roku, to współczynnik ten dla Wielkopolski wynosi 1,33. Setne, natomiast dla całego kraju 1,26.
Mówimy tutaj o tym, proszę Państwa, że tych przyczyn malejącej dzietności jest więcej, aniżeli tylko stan zdrowia mam i ojców. No ale rzeczywiście u prawie 13,5% kobiet to stan zdrowia jest przyczyną bezdzietności. Jeżeli dodamy do tego problemy partnerów, to u par starających się o dziecko ten wskaźnik może być jeszcze wyższy. I o tym mówi profesor Leszek Pawelczyk z Kliniki Przypolnej w Poznaniu.
Problem się jak gdyby rozszerza. No bo jeżeli popatrzymy na klasyczne statystyki, to 18% kobiet w wieku rozrodczym będzie miało problem z zajściem w ciążę. Teraz oczywiście na tym się rodzi pytanie, czy wynika to tylko i wyłącznie ze zmian środowiskowych, stylu życia. Niewątpliwie tak. Z drugiej strony mnie martwi jedna rzecz, że niestety prawdopodobnie jest to związane z niepewnością co do warunków ekonomicznych i pary te zaczynają odsuwać decyzję o zajściu w ciążę, no bo musi się uzyskać jakąś stabilizację.
No i właśnie na potrzebę stabilizacji przed urodzeniem dziecka zwraca uwagę też raport Instytutu Pokolenia. Ale z jego badań wynika też, że o tym, czy kobieta będzie miała dzieci, decyduje to, w jakiej rodzinie się wychowała, czy tam na przykład było dużo dzieci, czy łatwo jej znaleźć, w cudzysłowie, właściwego kandydata na męża oraz w jakiej jest sytuacji ekonomicznej. Dużą rolę odgrywa to, czy ma mieszkanie. Raport rozprawia się także z mitami, między innymi o tym, micie o tym, że matki nie pracują zawodowo. Jeszcze raz dyrektor Instytutu Pokolenia Michał Kot.
Wśród matek jest dużo wyższa aktywność zawodowa niż wśród kobiet bezdzietnych. Czyli znowu hipoteza, która mówi o tym, że kobiety, które nie mają dzieci, poświęcają się pracy, karierze, a matki wybierają coś innego, nie jest prawdziwa, bo wśród matek aż 80% jest aktywnych zawodowo, wśród kobiet bezdzietnych jedynie 67%. Kolejna rzecz, o którą pytaliśmy, wykształcenie. Wśród matek prawie 40% to są osoby, które mają wyższe studia magisterskie. Wśród kobiet bezdzietnych jest to około 20%.
No i wreszcie raport zwraca uwagę też na problem migracji, czyli opuszczanie przez kobiety domów rodzinnych i wyjazdy na studia, a potem pracę w miejscu dość odległym od domu, w którym się wychowywały. I jeszcze raz dyrektor Instytutu Pokolenia Michał Kot.
Same migracje nie korelują z bezdzietnością, natomiast dalekie migracje, migracje takie, które uniemożliwiają utrzymywanie relacji społecznej, już tak. Ta hipoteza o tym, że częste migracje, zwłaszcza na dużą odległość, została potwierdzona i taka jest specyfika tej grupy kobiet bezdzietnych, tym one się odróżniają od matek, że właśnie częściej migrowały z daleka od swojego miejsca zamieszkania. Ta migracja była najczęściej związana z edukacją i z pracą, z poszukiwaniem dobrych warunków zawodowych.
Przeglądałem ten raport, proszę Państwa, on ma blisko 100 stron i okazuje się, że taką, nie wiem czy magiczną odległością, no to jest taka odległość 100 kilometrów od domu. To podobno już bardzo tutaj utrudnia decyzję kobiety, która na taką odległość wyprowadziła się z domu rodzinnego, z miejscowości rodzinnej, podjęcie decyzji o zostaniu mamą. Badacze Instytutu Pokolenia rozmawiali z kobietami, które nie mają dzieci i urodziły się w latach 1982-1992. Z raportu wynika kilka głównych wniosków. W Polsce kobiety coraz później rodzą pierwsze dziecko, to jeden wniosek. Wskaźnik dzietności generalnie jest coraz niższy, to drugi wniosek. Rośnie liczba bezdzietnych kobiet i mężczyzn. Kolejny, część kobiet nie decyduje się na dziecko także z przyczyn medycznych, dotyczących chorób genetycznych, które dziecko mogłoby odziedziczyć, czyli obawy. No i wreszcie fakt odkładania decyzji o macierzyństwie, zanim nie osiągnie się pewnej stabilizacji, a potem na dziecko jest już za późno. I w tym momencie, proszę Państwa, słowa moje kieruję także do pana profesora Jana Paradysza. Krótko przedstawię naszego gościa. Pan profesor Paradysz jest ekspertem Rządowej Rady Ludnościowej, konsultantem Urzędu Statystycznego w Poznaniu, autorem 15-letniej prognozy demograficznej dla miasta Poznania. Prognozy, która jeszcze do 2030 roku przewiduje pewne właśnie demograficzne zjawiska w Poznaniu. No i wreszcie autorem aktualnej prognozy dla miasta Krakowa. Zarówno w przypadku Poznania, jak i Krakowa pan profesor sporządził swoje prognozy nawet w rozbiciu na poszczególne dzielnice obu tych miast. Panie profesorze, jeszcze raz pana witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tutaj uzupełnię, że nie Dla Poznania to nie są dzielnice, to są osiedla.
A nawet osiedla, proszę bardzo. 43
osiedla.
No, proszę bardzo.
Dla Krakowa natomiast jest to 18 dzielnic, bo Kraków wprowadził swój podział administracyjny na 18 dzielnic, który nie jest uwzględniany przez Główny Urząd Statystyczny. I prognoza dla Krakowa podaje dane tylko dla całego Krakowa. Natomiast moja prognoza dotyczyła 18 tych dzielnic. Kraków jest w tej chwili drugim miastem w Polsce i rozwija się niezwykle dynamicznie. Pod tym względem tylko w Warszawie występuje. To
dziękuję panu za uściślenie. Panie profesorze, no właśnie, a ten raport Instytutu Pokolenia, jak pan odbiera te ustalenia, te dane, bo no, są one niepokojące?
Nie, ja bym tak tego nie nazwał. Sytuacja Polski nie odbiega od innych krajów europejskich. Tutaj najlepiej to objaśnia tak zwana teoria drugiego przejścia demograficznego, zmiany roli kobiety w rodzinie i w społeczeństwie. Kobieta w tej, proszę Państwa, jeszcze w 1970 roku spis, Narodowy Spis Powszechny pokazywał niecały 1% kobiet z wyższym wykształceniem. Dzisiaj tych kobiet jest ponad 30%, znacznie więcej niż mężczyzn, bo w pewnym czasie kobiety wyprzedziły mężczyzn. I ta grupa generacji, o której mówi raport pokolenia, dotyczy tych kobiet, które właśnie weszły w ten największy rozwój szkolnictwa wyższego w połowie lat 90. Przecież jeszcze w latach 80. za tak zwanej komuny to obowiązywały limity na studiach, a później ten burzliwy rozwój szkolnictwa, także prywatnego, powodował, że kobiety mogły się kształcić coraz więcej. Powstaje konflikt czterech karier. Kariery rodzinnej z karierą zawodową, karierą edukacyjną i karierą naukową. Część kobiet się realizuje tego. Wszystko to się dzieje w tym bardzo krótkim czasie, kiedy kobieta jest w stanie dawać życie. No i stąd ten... Sytuacja nie jest tak tragiczna, jak to podaje raport. Ona nie, w każdym razie nie odbiega od innych krajów naszego kręgu kulturowego tutaj w Europie. To jest mniej więcej taki sam poziom, natomiast różnice wynikają tylko z tego, że poszczególne kraje w różnym czasie wchodziły w ten tego drugiego przejścia demograficznego. Najwcześniej Szwecja, w latach 70. jeszcze. Tam też obserwujemy początek nowych tych przemian w rodzinie, wzrost konkubinatów w miejsce legalnie zawartego związku. Tak nazywano, tak się to nazywało, legalnie zawarte związki małżeńskie. Tak, proces jest dokładnie taki sam. Tutaj dodam na przykład, że we Francji na początku lat 70. odsetek urodzeń pozamałżeńskich był niższy niż w Polsce. A w tej chwili to tam ponad połowa dzieci rodzi się poza formalnie zawartym związkiem małżeńskim. Także tu przemiany te kulturowe są olbrzymie. Natomiast bardzo ciekawy ten raport odnośnie tej grupy generacji, które właśnie przeżywały to wszystko, urodzone na przełomie lat 70. i 80. wchodziły w życie dorosłe w połowie lat, to znaczy jako 15-latki, co osiągały tę zdolność do prokreacji w połowie lat 90. bardzo szczególnych lat. No, przypomnijmy sobie, co się wtedy w Polsce działo. Mm-hmm. Nowe zjawiska, takie jak chociażby bezrobocie, które było finansowane przez państwo w postaci zasiłków dla bezrobotnych. Wcześniej tego nie było, mimo że ja w swoim życiu byłem kilkakrotnie bezrobotny, nie dostałem ani grosza, bo zbyt wcześnie się urodziłem. Natomiast zdarzały się takie przypadki, że ktoś się powstrzymywał z pójściem na studia czy z podjęciem pracy, bo ten zasiłek go bardziej pociągał. No ale to chwilowo, to występowało gdzieś w połowie lat 90. Także to jest bardzo ciekawe badanie. Można pogratulować kolegom z Instytutu Pokolenie.
Panie profesorze, odniosę się do pierwszej części pana wypowiedzi, mówiącej o takiej w ogóle szerszej, aniżeli Polska, tutaj krajowa tendencji. Czyli rozumiem, że właściwie tą ogólnie odnotowywalną spadek dzietności możemy skojarzyć po prostu z tym, co nazywamy, nie wiem, równouprawnieniem, emancypacją kobiet tutaj, które robią kariery naukowe, robią kariery zawodowe. Po prostu to jest taki naturalny proces.
To jest naturalny proces, uważam. I polityka demograficzna państwa powinna się, zresztą słusznie poszła w tym kierunku. Program 500+, odsądzany początkowo od czci i wiary, moim zdaniem osiągnął olbrzymi sukces, szczególnie w dużych miastach. Proszę sobie wyobrazić, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego, które ja kontestuję w swoim najnowszym opracowaniu dla Rządowej Rady Ludnościowej, ja tam ustosunkowuję się do jakości tych danych, ale według tych oficjalnych danych to dzietność poznanianek rosła aż do roku 2021. Podobnie jak i wrocławianek. W tej chwili nie pamiętam, momencik, bo ja tu mam te liczby.
Pan profesor sobie sprawdzi, a ja może oddam w tym czasie głos słuchaczowi, bo mamy oczywiście, jak zwykle o tej porze, telefon jest otwarty dla państwa, dla naszych słuchaczy, 618-654-654, i ja oddaję właśnie głos pierwszemu naszemu rozmówcy dzwoniącemu do nas. Mam nadzieję, że pan profesor będzie słyszał tę wypowiedź. Oddaję panu głos, zdaje się, że pan Michał. Dzień dobry, halo.
Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry, panie redaktorze. No właśnie, więcej się uczymy, więcej pracujemy. Moje zdanie jest takie, że dzisiaj każdy patrzy się dorobić, każdy patrzy mieć jakiś status. Życie ucieka. Kiedyś ludzie się poznawali, chodzili, zakładali rodziny, kobiety rodziły, było dobrze. Moja mama zawsze mówi, że my, jak rodziliśmy się w latach 70., początek 80. lat, bieda jak sznurk w domu, ciepłej wody nie było, pralki nie było, prania, w kociołku trzeba było pieluchy gotować. Mama zawsze mówi, że dzisiaj te pokolenia mają o wiele łatwiej. Pampersy dostępne, chusteczki dostępne, wszystko jest. Dziadek zawsze wspominał, że po górze 80 km jechał pociągiem, autobusem, bo ciotka dała znać, że gdzieś pod Poznaniem jest wózek do kupienia i dziadek przywiózł ten wózek. Dzisiaj wsiadamy w samochód, jedziemy do sklepu, możemy wybierać jaki chcemy i szczerze nawet do domu. Także dzisiaj jest o wiele łatwiej mieć dzieci. A mimo to mniej się rodzi dzieci, mniej jest dzieci. Mi się wydaje, że przez to, że każdy dzisiaj patrzy jakąś karierę zrobić, dorobić się, coś mieć. Życie tego wymaga po prostu. No, takie jest moje zdanie.
Dziękuję bardzo. Pan Michał dzwoniący...
Nie słyszałem pana Michała.
Ach, nie słyszał pan pana Michała. No pan Michał powiedział o tym, panie profesorze, że poprzednie pokolenie miało trudniej, bo pan Michał dał przykład, kiedy ktoś z jego rodziny 80 kilometrów jechał po wózek dziecięcy, bo dostał sygnał, że gdzieś tam można było kupić wózek dziecięcy. No to jechał 80 kilometrów, bodaj dziadek przywiózł ten wózek. Dzisiaj wszystko jest na wyciągnięcie ręki, a jednak trudniej, bo zagonieni jesteśmy, bo robimy kariery, robimy, dużo pracujemy. Nie wiem, jak pan profesor się odniesie do tego, mamy kolejne dwa telefony, ale może zechce pan profesor to skomentować, czy faktycznie tu...
No, rację pan ma, pan Michał ma rację, rzeczywiście tak było, ale też zwróćmy uwagę, że wiele rzeczy było do dyspozycji prawnie zawartych małżeństw. to powodowało, że, bo tu małżeńskość jest bardzo ważna. Bezdzietność jest następstwem tego spadku, dużego spadku małżeńskości i zawierania małżeństw.
Aha. Dobrze, oddaję głos panu Krzysztofowi i też zobaczymy, czy pan profesor usłyszy, bo to druga linia jest. Halo, dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja myślę, że jednym z kluczowych rzeczy, bo tak obserwuję tą dzietność i te programy od wielu lat, nie żebym był, przepraszam, socjologiem, ale tak się składa, że gdzieś tam będąc menadżerem w różnych firmach, a teraz sam też dałem zatrudnienie, a wtedy obserwuję, że dopóki prawo nie jest stabilne w danym kraju, dla każdej grupy, ale szczególnie dla kobiet. Jeżeli kobieta nie ma pewności, że po powrocie, po urlopie macierzyńskim będzie miała możliwość kontynuowania pracy. Proszę, ja proszę pana, w latach 80., 90. byłem zaskoczony, kiedy kontaktowałem się wtedy współpracując z różnymi firmami w Skandynawii, że tam do 12 była jedna pani, po 12 była inna pani. Ona mnie równie dobrze profesjonalnie obsługiwała. Nie było żadnego problemu tego, że w jednej firmie jest ileś osób pracujących na tak zwanych fragmentach etatów. Ale to wynika z faktu, że ci ludzie, to potem niestety wskazywało, myślę, że dzietność w wielu krajach zachodnioeuropejskich wskazuje, że jeżeli mamy stabilne prawo i to prawo chroni kobietę, która idąc na macierzyństwo, potem ma możliwość wychowywania, czy to wspólnie z mężem poprzez to, co pan profesor powiedział, no muszą być niestety te sformalizowane formy małżeństwa, czy to będzie, przepraszam, w formie sakramentu kościelnego, czy tylko w formie urzędowego, ale to jest jakaś formuła, która sprawia, że to małżeństwo, to co pan profesor wspomniał, miało kiedyś inne prawa, ale te prawa myślę, że powinniśmy podkreślać, że one muszą być, bo wtedy cała rodzina, czyli ci młodzi ludzie, którzy decydują się, wiedzą jedną, że okej, ty po urodzeniu dziecka będziesz tam w domu taki i taki czas, ale potem wracasz do pracy i ma to miejsce w jakim sensie. Ja wiem, że to jest trudne dla pracodawcy. Mówię teraz jak gdyby z drugiego punktu widzenia, jako również osoba, która tworzy miejsca pracy, że to jest niestety kosztowne, ale to państwo musi w tym dopomóc i niestety bardziej byłoby według mnie sensowne dopomaganie w formie pośredniej, że wtedy pracodawca dostaje na utrzymanie takiego etatu jakieś tam wsparcie, żeby to nie był tylko ciężar dla pracodawcy za każdym razem. Mm-hmm. Także tu musimy wrócić ten, a jednocześnie niestety konstatuję to, że więzi rodzinne i więzi osobowe u nas no niestety mocno przez ostatnie lata się uległy takiego rozluźnieniu, czyli w związku z tym ta idea rodziny, którą mieliśmy bez względu na to, ile to było dzieci, ale że chęć posiadania dzieci jest niezbyt dużym, że tak powiem, elementem wśród ludzi młodych. Nie chcę tu nikogo obrazić, ale to tak, to są moje oczywiście prywatne obserwacje, ale tak na to spoglądam. Proszę, spokojnie w świąt i pozdrawiam.
Dziękuję panu bardzo. Czy tym razem, panie profesorze, słyszał pan naszego słuchacza?
Teraz słyszałem bardzo dobrze i dziękuję panu Krzysztofowi, jeśli nie pomyliłem imienia, na zwrócenie kapitalnej na pewną uwagę o kapitalnym znaczeniu, które ja podkreślam w swoim raporcie właśnie dla Rządowej Rady Ludnościowej, że ten olbrzymi sukces programu Rodzina 500+, który został odniesiony przede wszystkim w dużych miastach. Gdzie indziej to nie było takie ewidentne. Były wyjątki, na przykład Częstochowa też jest dużym miastem, a tam prawie nie było widać tego efektu. Natomiast największy efekt to był Gdańsk, gdzie dzietność według mnie, według tych moich ustaleń, szacunków, poprawek, to wynosi gdzieś na poziomie 1, nawet 1,8. Kraków też ten sam poziom, tyle że tam i w Gdańsku, i w Krakowie wzrastało to do 2019, później następuje załamanie. No, jest to burzliwy okres, przecież mamy okres pandemii, ale też mamy okres strajków kobiet, gdzie też to główne duże miasta to dotyczyło. Ale ciekawa rzecz, tak mówię, bo mam już ten rysunek, o którym panu redaktorowi i słuchaczom mówiłem, przed oczami. W Poznaniu wzrost, jest stabilizacja na poziomie prawie 1,6, 1,50 tam parę, co jest no, jak na dzisiejsze czasy bardzo wysoka.
Tu mówimy jakby, to tak oczywiście są dane statystyczne, czyli mówimy, że 1,5, 1,6 dziecka na kobietę, tak? Na parę.
Tak, tak, tak. To jest jak na dzisiejsze czasy bardzo dużo.
Bardzo dużo. A jak pan by
bo to startowało, przepraszam, że dopowiem, startowało w Poznaniu z poziomu 1,2.
To rzeczywiście. Panie profesorze, a jak pan się odniesie do tej uwagi naszego słuchacza, pana Krzysztofa, mówiącego o tym, że system powinien bardziej wspierać kobiety w tym powrocie po urodzeniu dziecka do pracy? Czy tutaj jest dużo do zrobienia w pana ocenie? Czy to...
Nie mam przemyśleń. Co ja tylko wskazuję, moja uwaga idzie w tym kierunku, że kobiet z wyższym wykształceniem mamy około 30%. I te kobiety są, mają różne motywacje, jeśli chodzi o te konflikty czterech karier, o których wspomniałem.
Tak, przypomnę, natomiast kariera rodzinna, zawodowa, edukacyjna i naukowa.
Poniżej około 70% to są kobiety z wykształceniem niepełnym, wyższym i niżej. No i w tym kierunku powinna być polityka bardzo elastyczna. Propozycja pana Krzysztofa jest rozsądna i powinno się, po prostu powinniśmy grać na różnych instrumentach, jeśli chodzi o tę politykę demograficzną. No bo jaka jest konsekwencja? No, ta zastępowalność pokoleń i moim zdaniem nie widać, żeby gdziekolwiek została osiągnięta. Może państwa zbulwersuje, ale przeciętna hinduska w ostatnich latach ma dzietność na poziomie 2,0. A kobieta w Iranie poniżej dwójki, to od wielu, wielu lat, to prawie od 15 lat to wywołało w INEDzie, w Państwowym Instytucie Badań Demograficznych w Paryżu, szok, kiedy to coś takiego zaobserwowano. Dzisiaj to już nie szokuje. Ta dzietność spada wszędzie.
Ja teraz oddam głos kolejnej słuchaczce. Bardzo się cieszę, że dzwoni kobieta. Boję się, że pan profesor może teraz nie słyszeć, bo to z pierwszej linii, ale zaraz zobaczymy. Ja spróbuję potem ewentualnie streścić. Oddaję pani głos. Naczekała się pani.
Witam serdecznie. Ja chciałam właśnie, żeby poznał moją dzietność w mojej rodzinie pan profesor. Otóż moja babcia, prowadząc na wsi pocztę, urodziła 13 dzieci, wychowała 12. Właśnie przed sobą mam fotografię, gdzie różnica między najstarszym dzieckiem a najmłodszym jest 23 lata. Nikt nie dał jej ani 500, ani 800 plus, nic. I nawet jak najmłodsze dziecko miało pół roku, umarł jej mąż. Ale dodam, że państwo wspierało też w takiej sytuacji wdowy, ponieważ był taki zwyczaj w tym czasie, to jest lata 1908, urodził się najstarszy syn, że chrzestnym 12 dziecka w Polsce był ówczesny prezydent. Chrzestnym stryjka Aleksandra, urodzonego w 1931 roku, był prezydent Mościcki. I wtedy państwo, ponieważ już była wdową, zrobiło jej na dachu, wymieniło jej strzechę na papę. A w edukacji wspierał ją hrabia Raczyński, ponieważ babcia mieszkała w okolicach Rogalina. I dodam jeszcze, że najstarszy syn przed wojną skończył już studia, został dyplomatą, no niestety z przyczyn historycznych nie wrócił już do Polski, działał w rządzie na uchodźców. Jak to się ma? Babcia cały czas prowadziła pocztę. Dziadzio prowadził sklep. Potem już musiała z poczty zrezygnować, jak została sama. Ja mam właśnie pod sobą fotografię, gdzie babcia jest tym maleństwem, dziadkiem, gdzie jest najstarszy syn i cała gromadka. 3 córki i 9 synów. Jak to się ma do dzisiejszych czasów? Ale dodam jeszcze tyle, bo jestem trochę rozgorycona. Ja w budynku, gdzie istniała poczta, chciałam zrobić Izbę Pamięci Dużych Rodzin w Polsce na przykładzie mojej babci. Poprosiłam o wsparcie z programu rządowego Polski Ład. niestety w gminie Mosina ja nie dostałam grosza, jak wspierał poprzedni rząd dzietność. Dostały kościoły na złoto.
Ja tylko i się upewnię, pani Bogusławo, tak? Dobrze widzę?
Bogumiła jestem.
Pani Bogumiło. Ja się tylko upewnię, to na 12 dziecko należało się tutaj te wszystkie w latach 30., jak pani mówi, tak? To było?
Tak.
12 dziecko było tak uhonorowane.
Chcił prezydent, który tam w tym okresie był, nie? Akurat chrzestnym syka Aleksandra urodzonego w 1931 roku był prezydent Mościcki, nie? Mhm. I tu przyjechał, normalnie chrzest się odbył w kaplicy w Rogalinie, nie?
Osobiście przyjechał. Bardzo pani dziękuję.
Tak? To było piękne. Uważam, że to było piękne.
Za wspomnienie dawnych czasów i znowu pytam pana profesora, czy pan profesor słyszał panią Bogusię?
A tak co drugie słowo. Domyślałem się, ponieważ słyszałem prezydent, to początkowo...
Mościcki.
Nie, to tego nie słyszałem.
To tu panu streszczę, bo pani...
Bo z grubsza to teraz już rozumiem, o co pani Bogumiła mówiła. Tylko dodam, że z mojej pamięci, z mojej wioski, ja sam pochodzę z rodziny siedmiodzietnej, natomiast w mojej wiosce zdarzyło się, że rodzina z 8 dziećmi, ten najmłodszy był uhonorowany ojcostwem chrzestnym przez Bieruta. To było w latach 40. I to też, czyli była pewna kontynuacja. O prezydencie Mościckim nie słyszałem, więc bardzo dziękuję.
Tak, tutaj pani mieszkanka Mosiny nam opowiedziała o swojej babci, która urodziła 13 dzieci, wychowała 12.
Tak, to mniej więcej słyszałem.
Tak. I to 12 było właśnie uhonorowane nie tylko gestem prezydenckim, który przyjechał osobiście ochrzcić w roli ojca chrzestnego, przepraszam, ochrzcić, chrzcił to ksiądz, ale ojcem chrzestnym został prezydent Mościcki. Natomiast związało się to, jak pani Bogusia opowiedziała, z remontem domu na koszt państwa, tam z Czechy wymieniono i tak dalej. Takie świadczenie było dołączone, żeby to nie był tylko taki gest, taki kurtuazyjny. Panie profesorze, czyli oczywiście trudno sobie chyba dzisiaj wyobrazić rodziny nastodzietne, prawda? To chyba te czasy bezpowrotnie chyba uciekły.
Tak, czego to jest efektem? Efektem to jest dwóch tak zwanych przejść demograficznych. Pierwsze przejście demograficzne polegało na tym, że przechodziliśmy od bardzo wysokiej umieralności wszystkich, nie tylko, ale szczególnie dzieci. Tu, proszę Państwa, jeszcze na początku XX wieku umieralność niemowląt. Tak, umieralność niemowląt w Krakowie, bo dla Krakowa mamy takie tablice trwania życia, wynosiła 200 promil, czyli 20%. Co piąte dziecko umierało w okresie niemowlęcym. Później też umieralność była duża. Ale wcześniej jeszcze umieralność była bardzo duża do czasów wynalezienia szczepionki przeciwko ospie. To do końca XVIII wieku.
Tak, panie profesorze, ale dzisiaj mówimy w ogóle o decyzjach, o tym, żeby urodzić dziecko, żeby w ogóle przyjąć dziecko do swojego domu.
Tak, to ja może tylko zdanie dokończę. Mhm. Otóż w wyniku tego pierwszego przejścia demograficznego ta dzietność, która wcześniej była naturalna, tam w zasadzie nie praktykowano żadnych, prawie żadnych metod ograniczania potomstwa, poza może stosunkiem przerywanym, to ta dzietność spadła do poziomu w okresie międzywojennym to było ponad troje dzieci, tak zwana dzietność teoretyczna, którą tu teraz się też posługujemy, to było ponad troje dzieci, bo to, o czym mówiła pani Bogumiła i ja wspominałem, to jest dzietność taka, która się zdarzała. Natomiast średnia liczba dzieci na kobietę bo tak możemy też to utożsamiać, była znacznie niższa. Tam przede mną pani rzecznik Urzędu Statystycznego podała dokładną definicję i to prawidłowo tej dzietności, ale możemy też to utożsamiać z taką przeciętną liczbą dzieci w realnych rodzinach. Mhm. Czyli tak średnio to było gdzieś tego. Też dodam, że był przed wojną bardzo wysoki wiek rodzenia tych dzieci. To nie było tak tego. Ten wiek był prawie 30 lat w okresie międzywojennym, a spadek tego wieku...
No proszę, a potocznie się mówi, że dawniej kobiety szybciej wchodziły w rolę matki.
To jest mit.
To jest mit.
Z filmu o Krzyżakach, kiedy Danusia wychodziła w wieku 12 lat, ale no i sama królowa Jadwiga też w wieku 15 lat bodajże wychodziła za mąż za Jagiełłę, ale to jest generalnie
incydenty.
Był wysoki wiek, bo przede wszystkim kobiety jeszcze przed wojną, kobiety pierwszą miesiączkę miały około 18 roku życia. Po wojnie dopiero nastąpiło bardzo gwałtowne przyspieszenie. No i też obniżenie tego wieku bardzo mocno, także to dało efekty w postaci tak zwanego baby boomu, bo w realnych generacjach wcale ta dzietność nie była taka wysoka po wojnie jak tego. Ona była niższa niż przed wojną. To co pani Bogumiła mówiła, to jest prawda. W rodzinach tych dzieci było dużo przed wojną.
Ja jeszcze oddam głos, panie profesorze.
Cały czas.
No właśnie, czyli oddam jeszcze głos kolejnej słuchaczce, jeśli dobrze widzę. Halo, pani Jolanta.
Tak, witam serdecznie. Ja tu chciałam jeszcze zwrócić uwagę na pewien aspekt, o którym nie słyszałam. Sama jestem matką, babcią już, emerytką, ale chciałam właśnie powiedzieć, że dlaczego tak mało jest dzieci. Nie zrobiliście państwo, nie zwróciliście państwo uwagę na to, że teraz jest o wiele trudniej parom małżeńskim zajść w ciążę. Kiedyś to się mówiło, za moich jeszcze czasów młodych, że łatwiej o dziecko jak o suknię. Teraz wszędzie słychać, widać, że kobiety mają problem, żeby zajść w ciążę, czy mężczyźni są niepłodni. To jest raz. A dwa, czasy stały się takie niepewne, że powiem panom szczerze, że jak gdybym teraz była młoda, to nie wiem, czy miałabym dzieci, bo bym się obawiała tej przyszłości, nawet nie tego, co państwo zrobi, ale tej przyszłości, która się wokół nas rysuje. Jest jakaś beznadzieja, a kiedyś jednak było inaczej. I inaczej podchodziło się do wielu spraw i było o wiele tak pewniej. Przyszłość była pewna. Nikt się nie obawiał, że coś się stanie, czy czegoś nie będzie, czy się nie wróci do pracy i tak dalej, i tak dalej. No teraz żyjemy właśnie w takich czasach i weźcie proszę panowie to pod uwagę.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Raport bierze to pod uwagę, właśnie też takie myślenie o ciężkich czasach. Panie profesorze, czy słyszał pan naszą słuchaczkę?
Tak, słyszałem doskonale.
Dobrze, bardzo się cieszę. To zapytam tylko, czy rzeczywiście mamy takie zjawisko na szerszą skalę bezpłodność większa niż była no te dwa pokolenia temu, bo pani mówi jako babcia, że za jej czasów mówiono, że łatwiej o dziecko niż o sukienkę.
Tutaj no nie do końca bym się z panią zgodził, bo wszyscy mamy, ja też już mam 78 lat i mi te czasy mojej młodości, a nawet nie takiej odległej dojrzałości, no bardzo mile wspominam i też tego. Natomiast nie do końca by się zgodził. Ale na jedno pani zwróciła uwagę właśnie na tą bezpłodność wynikającą nie wiadomo z czego, czy z zanieczyszczenia środowiska. W nauce, w literaturze naukowej bierze się pod uwagę te czynniki, wskazuje się na tą też rzecz, że skażenie środowiska może być przyczyną tej niskiej płodności i też pani zwróciła uwagę na kapitalny problem bezpłodności męskiej. Zresztą wspomina to też i raport. Tak. Co prawda skoncentrowany głównie na kobietach, ale i cała ankieta była odniesiona do kobiet, natomiast...
Ale wzmianka o mężczyznach też tam jest.
Jest tam wzmianka o mężczyznach, także bierze się to pod uwagę.
Panie profesorze, dobiega kresu nasze spotkanie, nasza rozmowa, bardzo pasjonująca, o czym świadczą też telefony, których no niestety nie jestem w stanie dzisiaj wszystkich odebrać, ale chcę pana zapytać jeszcze raz na koniec, czy w takim razie ten raport, o którym dzisiaj rozmawiamy, raport przygotowany przez Instytut Pokolenia, a mający tytuł Co powstrzymuje kobiety? Przyczyny bezdzietności i niskiej dzietności w Polsce, powinien być powodem do podniesienia jakiegoś alarmu demograficznego w Polsce.
Ja bym tak
podsumowując,
ja bym tak nie ujął, bo te rzeczy są znane i tak jak wspominałem, my nie jesteśmy wyjątkiem. Nawet wspominałem o tych Indiach, gdzie zawsze uważano, że ta dzietność jest wysoka. Kiedyś pamiętam w czasach mojej wczesnej młodości, kiedy chodziłem do szkoły, mówiło się w ten sposób o Chinkach, że Chińczycy mają bardzo dużo dzieci. Później ta polityka nie tak znowu odległa 40 lat temu, kiedy polityka jednego dziecka doprowadziła do wręcz katastrofy. Więc ja bym ostrzegał przed jakimiś tymi... Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że nie jesteśmy sami tutaj z tymi naszymi kłopotami. To dotyczy innych krajów także.
Bardzo panu profesorowi dziękuję. W przeddzień niemalże świąt Bożego Narodzenia rozmawialiśmy o narodzinach, o malejących statystykach, ale profesor uspokaja, profesor Jan Paradysz, ekspert Rządowej Rady Ludnościowej, konsultant Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
Również dziękuję panu i państwu.
Dziękuję bardzo również państwu, naszym słuchaczom. Program zrealizował Mariusz Siuda, który jeszcze będzie dalej realizował program Radia Poznań. A za uwagę dziękuję Rafał Regulski. Do usłyszenia, do jutra.